na antenie Radia Maryja witamy pana Jana Józefa Kasprzyka, prezesa Związku Piłsudczyków, komendanta marszu, szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, miłośnika historii, a nade wszystko patriotę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam państwa.
Panie prezesie, tradycyjnie jak co roku o tej porze jedni przygotowują się, by oddać cześć, by oddać honor tym, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, a z drugiej strony budzą się ci, można powiedzieć, spod czerwonego znaku, którzy wprost przeciwnie atakują powstańców warszawskich, bardzo rzadko bohaterskich uczestników, ale władze Powstania Warszawskiego, jednocześnie usprawiedliwiając no właśnie tych spod czerwonej bandery, czyli spod czerwonych stojących u obrzeży Warszawy, korzystających wówczas z pomocy Stanów Zjednoczonych, i to tej militarnej, to tej finansowej, to tej związanej z paliwem i z amunicją, by walczyć z Hitlerem, no jednak tego powstania nie wsparli. Proszę o komentarz człowieka, który no, żyje Warszawą, żyje na co dzień tym bohaterskim miastem i jego zaułkami.
Drogi ojcze, szanowni państwo, no, tradycja opluwania Powstania Warszawskiego jest bardzo długa i właściwie wywodzi się od roku 1944, od propagandy komunistycznej. Ja mam tutaj akurat, wydobyłem ze swoich zbiorów przed sobą taki słowniczek polityczny dla żołnierzy, wydany w maju 1945 roku przez Oddział Propagandy Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Ludowego Wojska Polskiego. No i tu pod hasłem Powstanie Warszawskie czytamy, że było to powstanie, które przez klikę londyńską miało doprowadzić do upieczenia swojej pieczeni politycznej, zapisać wyzwolenie Warszawy na swój własny rachunek, pochwycić władzę. To są oczywiście cytaty. Tu oczywiście również autorzy tego słowniczka chwalą ludność cywilną, ich bohaterstwo i ofiarność. Natomiast siły reakcji, które doprowadziły do wybuchu powstania, są przedstawiane w jak najgorszym świetle. I ta tradycja opluwania powstania, opluwania decyzji o wybuchu tego heroicznego zrywu, tak jak mówię, ma swoje tradycje głęboko zakorzenione w komunistycznej Polsce. I wydawać by się mogło, że po 1989 roku do takich sytuacji dochodzić nie będzie. A tymczasem ta tradycja, wyjęta niemalże żywo z tego słowniczka politycznego dla żołnierzy LWP, ma swoją kontynuację. Proszę przypomnieć sobie, jak w roku 1994 z okazji 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ukazał się na łamach Gazety Wyborczej ogromny artykuł Michała Cichego pod tytułem Polacy Żydzi, czarne karty powstania, który to artykuł w zasadzie miał jedną tezę. Żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli w Warszawie, dobijali w czasie powstania niedobitków z getta warszawskiego. Ten artykuł, który rocznicowo się oczywiście ukazał, spotkał się z żywą reakcją choćby historyków takich jak Leszek Żebrowski, który punktował po pierwsze kłamstwa, a po drugie też z żywą reakcją, że no nie może być tak, że w rocznicę i to 50. powstania takie rzeczy wolna prasa publikuje. No ale oczywiście na tym się nie skończyło. Warto przypomnieć parę faktów, które ostatnio miały miejsce. No, w 2011 roku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał na Twitterze słowa następujące, tu jest wierny cytat: warto wyciągnąć lekcje także z tej narodowej katastrofy. I tu dał odnośnik do strony internetowej, w której generalnie od A do Z opluwa się decyzję o Powstaniu Warszawskim, pisząc chociażby, że to był kompromitujący brak wyobraźni politycznej, nieodpowiedzialność, ignorancja zawodowa pomysłodawców powstania, bo nie można ich nazwać dowódcami i tak dalej, i tak dalej. To są cytaty, a do odwiedzenia tej strony zachęcał urzędujący minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Teraz mamy okładkę tygodnika Wprost, gdzie powstaniec ma głowę myszki Miki. Mamy książkę, która za chwilę się ukaże pod tytułem, no przedziwnym jak na 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Obłęd 44, więc można by się zastanowić, dlaczego z tej tradycji komunistycznej mainstream czy jakiś dziwny nurt kształtujący świadomość Polski korzysta. I można by tutaj przytoczyć właściwie bardzo celną diagnozę tego stanu rzeczy, jaką w roku 2004 postawił ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński, który podczas otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego, zastanawiając się nad tym, dlaczego muzeum nie zostało otworzone 10 lat wcześniej, czyli z okazji 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, tylko dopiero w 2004 roku, powiedział tak, cytuję, w naszym życiu ciągle potężne są siły, dla których polska niepodległość obecna w polskich siłach i umysłach nie jest wartością, a zagrożeniem. Siły, dla których lepiej jest godzić w pamięć powstania, niż walczyć o jego przypomnienie światu. I wydaje mi się, że to jest najcelniejsza diagnoza tego, dlaczego w okolicach 1 sierpnia co roku różni publicyści, historycy czy pseudohistorycy starają się to powstanie zohydzić, przedstawić je jako bezsensowne, owszem heroiczne, ale absolutnie pozbawione szans, a przez to właściwie antynarodowe. I teraz też taka, wydaje mi się, konstatacja dotycząca tego roku. No w kwietniu bieżącego roku obchodziliśmy 70. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wielkiego, wspaniałego, heroicznego zrywu eksterminowanych przez Niemców Żydów. I był to zryw niezwykle heroiczny i bardzo straceńczy, nawet można powiedzieć, że bardziej straceńczy niż powstanie warszawskie, bo z góry skazany na klęskę, to nie ulegało wątpliwości i powstańcy w getcie o tym doskonale wiedzieli. Ale proszę zwrócić uwagę, że przez prasę polską czy przez portale internetowe nie przetoczyła się dyskusja o sensowności tego powstania. No nikt przy zdrowych zmysłach nie negował sensowności wielkiego, heroicznego zrywu, jakim było powstanie w getcie warszawskim. Natomiast w przypadku powstania warszawskiego, które miało również swoje racje polityczne i militarne, wypisuje się rzeczy podważające absolutnie jego sens. Ja miałem to szczęście przez wiele lat spotykać się, rozmawiać z jednym z czołowych dowódców Powstania Warszawskiego, czyli pułkownikiem Zbigniewem Zdunin-Brymem, dowódcą Żelaznej Reduty. To była placówka powstańcza broniąca się od 1 sierpnia aż do 2 października i nigdy nie skapitulowała w Warszawie w okolicach Dworca Pocztowego. I pan pułkownik zawsze mówił tak, że spór o Powstanie Warszawskie to jest spór, czy Polska ma być heroiczna, czy ma być, mówił tu po żołniersku, Polską skundloną, niewolniczą. Że ten odwieczny polski dylemat, bić się czy nie być, w tym przypadku nabiera jeszcze dodatkowej wagi. Powstanie warszawskie było powstaniem Polski heroicznej, wbrew malkontentom, którzy chcieliby tak naprawdę Polski niewolniczej, czy Polski, jak mówił świętej pamięci pułkownik Brem, Polski skundlonej. No warto też w okolicach tej rocznicy zastanowić się nad jakby tą całą decyzją i otoczką i atmosferą, jaka w lipcu i na początku sierpnia w Warszawie panowała, dlatego że większość publikacji, które teraz się pojawiają, które podważają sens powstania, wydaje się, że są absolutnie oderwane od realiów historycznych. To jest taka, można powiedzieć, dyskusja o sensowności powstania warszawskiego po latach, ale nie zakładająca tego ważnego kontekstu historycznego, który w przypadku pisania prac historycznych jest w zasadzie najważniejszy. No, mamy do czynienia z sytuacją w końcu lipca 1944 roku, kiedy w Warszawie pokolenie ukształtowane w tradycji insurekcyjnej chce wyzwolić stolicę po 5 latach z rąk niemieckich i oddać ją niejako, czy też powitać wkraczającą Armię Czerwoną jako prawdziwy gospodarz tego miejsca. I to dla tamtego pokolenia jest rzeczą zupełnie zrozumiałą. To jest pokolenie ukształtowane na myślach Józefa Piłsudskiego, który choćby powiedział kiedyś, że instynktu polskiego, instynktu wolności nie można zabijać i zabić się nie da. Jednocześnie tenże sam marszałek kształtujący tę świadomość pokolenia II Rzeczpospolitej i pokolenia Polskiego Państwa Podziemnego stwierdzał, że w życiu są czasem rzeczy ważniejsze niż samo życie. Taka jest atmosfera lipca 1944 roku. Niemcy są w odwrocie. Na terenach, na które wkracza Armia Czerwona, powstaje PKWN, który rości sobie prawo do bycia rządem polskim i tak się przedstawia w relacjach międzynarodowych. w końcu lipca w Moskwie na rozmowach ze Stalinem jest premier legalnego rządu polskiego Stanisław Mikołajczyk, dla którego jakby w powstanie warszawskie ma być wsparciem pokazujące, że my jesteśmy tu gospodarzem, że ten walec Armii Czerwonej nie przejedzie sobie tak po prostu przez polskie ziemię, że my wyzwolimy Warszawę i my powitamy Armię Czerwoną jako tę, która wkracza od wschodu. Warto też przypomnieć o dwóch ważnych wydarzeniach, które w końcu lipca się rozegrały w Warszawie, a które przyspieszyły tę decyzję. Otóż 27 lipca niemieckie władze okupacyjne wydają polecenie, aby 100 tysięcy warszawiaków w wieku od 17 do 65 roku życia zgłosiło się na przymusowe budowy umocnień na Wiśle. Warszawa miała stać się Festung Warschau, twierdzą Warszawa. W przypadku wkraczającej Armii Czerwonej Warszawa i tak by była obrócona w gruzy. To jest coś, o czym zapominają historycy analizujący powstanie, twierdzący, że gdyby nie powstanie, Warszawa by ocalała. 100 tysięcy warszawiaków, którzy mieli zgłosić się na to przymusowe budowanie umocnień, to jest tak naprawdę branka, używając sformułowań z okresu sprzed wybuchu powstania styczniowego, która by po pierwsze absolutnie rozwiązała siły Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, no a po drugie spowodowałaby uczynienie z Warszawy miasta nie otwartego, tylko zamkniętego, twierdzy, która ległaby w gruzach, tak jak choćby Festung Breslau, czyli twierdza Breslau, twierdza Wrocław w czasie obrony niemieckiej przed ofensywą sowiecką. Na te sprawy, na ten werbunek Polaków, na to, że decyzję o powstaniu podsycała bardzo umiejętnie komunistyczna propaganda, dlatego że przez radiostację Kościuszko nawoływano Polaków do natychmiastowego zrywu przeciwko Niemcom. Pojawiły się w końcu lipca odezwy w Warszawie, żeby Polacy podjęli oręż zbrojny. To były apele podpisywane przez takiego samozwańczego generała Juliana Skokowskiego z Polskiej Armii Ludowej, które twierdziły, że władze Polskiego Państwa Podziemnego opuściły Warszawę, wywołamy tu powstanie. Więc mogło być tak, jak pisał wybitny historyk, a w tamtych dniach jeden z czołowych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, Stefan Korboński, że mogłoby dojść do wybuchu niekontrolowanego przez Polskie Państwo Podziemne zrywu, które by również, a może nawet bardziej opłacone zostało krwią, ponieważ by było niekontrolowane. Byłoby czymś, co wymykałoby się spod norm prawideł wojskowych. Tak więc, jak twierdzą historycy, opierający się o te fakty, które przytoczyłem, nie jest wykluczone, że tak naprawdę wybuch powstania warszawskiego, choć niezwykle straceńczego i niezwykle zakończonego klęską militarną, uchroniło Polskę przed tym, że Polska nie stała się po II wojnie światowej 17. Republiką. Wyobraźmy sobie sytuację, że powstanie warszawskie nie wybucha, czyli Polskie Państwo Podziemne stoi, tak jakby chciała ta komunistyczna propaganda, z bronią u nogi, że Armia Czerwona wkracza do Warszawy i wyzwala Warszawę, a polskie władze, polskie legalne władze, Armia Krajowa patrzy na to z boku. Czy to nie byłby doskonały argument dla Stalina, że właściwie Polskę można anektować dokładnie jak Litwę, Łotwę, Estonię czy inne państwa, które stały się republikami, a nie jednak państwami w orbicie bloku komunistycznego? To jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie i historycy nad tym się głowią, natomiast fakty przeważają za opinią, że powstanie wybuchnąć musiało, nie tylko aby wstrząsnąć sumieniem świata, ale również po to, żeby chronić tak naprawdę polską niepodległość przed wkraczającą Armią Czerwoną. Stąd też ta fala nienawiści w stosunku do powstania warszawskiego, jaka od lat przetacza się przez media, jest zupełnie podważająca sens polskiej myśli czy polskiego czynu niepodległościowego, polskiego ducha. Bo to jest, tak jak powtórzę raz jeszcze słowa pułkownika Zbigniewa Bryma, spór między Polską heroiczną, czyli mężną, a Polską niewolniczą, skundloną.
Przypomnijmy jeszcze ważne wydarzenia. 15 sierpnia 1920 roku, cud nad Wisłą, zwycięstwo i porażka strony wschodniej, strony czerwonej, komunistycznej. 17 września 1939 jako odwet, 1 sierpnia i powstanie warszawskie. Po raz kolejny słyszymy o tym, że wpisuje się w tę akcję propagandy czerwonej, komunistycznej przeciwko narodowi polskiemu. No i to wszystko jeszcze odżywa po 89 roku, czyli po kolejnym zwycięstwie tego narodu, który żyje nad Wisłą, jest heroiczny i w swojej wolności niezłomny, który honor ceni ponad wszystko.
Tak, to jest przedziwne, że po 89 roku są jeszcze głosy podważające fakt, iż Polacy są narodem i powinni być narodem heroicznym i nawiązywać do tradycji heroicznej i męskiej. Polska była zawsze narodem rycerskim. Polacy byli narodem rycerskim. Gdyby takim nie byli, dawno zniknęliby z mapy świata. Nie byłoby powstań narodowych, które kończyły się klęską militarną, ale budziły co jakiś czas ducha narodu. Ten duch pozwolił nam przetrwać w XIX wieku, pozwolił przetrwać również i w XX. I tak naprawdę bardzo wielu historyków twierdzi, że powstanie warszawskie pozwoliło tego ducha narodu utrzymać również i w latach powojennych, a zakończyło się to wielkim naszym sukcesem solidarności, zrywem, odzyskaniem suwerenności, odzyskaniem wolności, do którego też tak wielce przyczynił się ojciec święty Jan Paweł II, bo chciałem przypomnieć jego słowa na temat powstania warszawskiego, jakie wypowiedział przy grobie nieznanego żołnierza. Ojciec święty mówił: modlę się, aby ich ofiara na wzór ziaren rzuconych w ziemię przyniosła obfity plon w życiu współczesnego pokolenia Polaków. Ich bohaterski czyn zobowiązuje. I istotnie, to było ziarno rzucone w polską ziemię i z tego ziarna my musimy się starać, aby plon obfity wyrastał.
I żadne zwycięstwo, jak się okazuje, nie gwarantuje, że wróg został pokonany totalnie. Wraca i odbiera nam naszą dumę, odbiera nam cześć, honor naszym bohaterom. Czyli propaganda czerwona wciąż trwa.
To prawda, ale myślę, że te starania nie przynoszą już takich efektów i stąd być może taka wściekłość choćby mediów tego mętnego nurtu, że tak się nie dzieje. Proszę zwrócić uwagę na tłumy warszawiaków, młodych warszawiaków i młodych Polaków, którzy odwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego, którzy pamiętają o 1 sierpnia, którzy o godzinie 17 1 sierpnia przystają w miejscu, którzy wywieszają flagi, którzy nawet na takich elementach jak koszulki letnie, t-shirty, tak, noszą symbole Powstania Warszawskiego. Robią to ludzie młodzi. I to niestety powoduje wściekłość u tych, którzy chcieliby o Powstaniu Warszawskim mówić wyłącznie źle i budować historię Polski skundlonej, a nie heroicznej.
42% ankietowanych uważa, że Powstanie Warszawskie to najważniejszy zryw narodowy. Jest to opinia osób w wieku od 25 do 34 lat, a my rozmawiamy o tym 30 lipca, nie 1 sierpnia, by jeszcze bardziej zapalić ducha patriotycznego wśród tych, którzy mogą być w Warszawie 1 sierpnia i zasalutować przed bohaterami miasta Warszawy.
Zachęcam bardzo serdecznie wszystkich Państwa do tego, aby 1 sierpnia pamiętać o bohaterach naszej wolności, aby wywiesić flagę, aby o godzinie 17, o ile jest to możliwe, być na powązkach wojskowych, gdzie w godzinie W od wielu lat, kiedy powstanie było opluwane w PRL-u, gromadzili się wolni Polacy przy grobach wolnych Polaków. Tak jest też teraz. Tego ducha wolności, tego ducha heroizmu nie da się zgasić. I to, że powstanie przetrwało w umysłach i przeszło w kolejne pokolenie młodych ludzi, którzy, tak jak ojciec wspomniał, w tak licznym procencie uważają powstanie za najważniejszy zryw narodowy, to jest najlepszy dowód na to, że stało się ono i jest ono również fundamentem wolnej Polski, tej Polski współczesnej, mimo tych wysiłków, które powodują, aby godność narodową z Polaków odetrzeć.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę o walce o dobre imię Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy z Janem Józefem Kasprzykiem, prezesem Związku Piłsudczyków, komendantem Marszu Szlakiem pierwszej Kompanii Kadrowej.
Dziękuję bardzo ojcu. Szczęść Boże. Pozdrawiam państwa.